temat rodzina i zagrożenie, obrona w życiu każdego ogląda, jest tematem dosyć rozległym, ale postaram się go ująć możliwie syntetycznie. Mam nadzieję, że nie przekroczę granicy czasu. I niektóre punkty streszczę w sposób możliwie zrozumiały. Pierwszy punkt, jaki chciałbym podkreślić w tym wykładzie, to to, że kardynał Jung od początku akcentował konieczność chrześcijańskiego ducha w rodzinie. To jest jego stały sposób patrzenia na rodzinę. Nie tak jak niektóre instytucje dzisiaj patrzą na rodzinę okiem socjologicznym, politycznym, psychologicznym, czasem medycznym, czy jakimśkolwiek innym. On patrzył na rodzinę poprzez Pismo Święte i widział konieczność wprowadzenia ducha chrześcijańskiego. Było to wezwanie, które właściwie stale jest aktualne. Bardzo charakterystycznie dało znać to osobie w pierwszym artykule jego, który zamieścił w Wiadomościach Salezjańskich jeszcze w roku 1905. Bez przerwy obserwujemy tutaj właśnie powiązanie rodziny z elementami Ewangelii, świętej rodziny. Nie będę szeroko cytował tekstów, ponieważ nie mamy czasu. Bardzo duży nacisk kładzie na tekst listu do Efezjan. Jest to głębokie źródło teologiczne, do którego cały Kościół nawiązywał w ciągu swojej tradycji. Ale kardynał Grąd widzi tutaj nie tylko wezwanie do pobożności i do naśladowania miłości Chrystusa, który poświęcił się za Kościół, ale dostrzega w rzeczywistości rodziny pewną głębszą prawdę instytucjonalną. Znaczy, to jest tego typu instytucja, która nie redukuje się do jakiejś sumy relacji społecznych, prawnych. Jest to uobecnienie pewnej Bożej tajemnicy wewnątrz relacji międzyludzkich. U niego właśnie w taki sposób widać to pojęcie, tak ono się ujawnia, pojęcie instytucji rodziny. A więc nie ma tu jakiegoś zredukowania rodziny do kategorii ziemskich. Jest to uobecnienie Bożej tajemnicy Trójcy Świętej w ludzkich wymiarach tych relacji międzyosobowych. Nieodłącznym elementem takiego właśnie widzenia instytucji jest mocne podkreślenie porządku międzyosobowego. Jest to nie tylko czysto etyczny porządek miłości, jest to także porządek posłuszeństwa, porządek zawierzenia, porządek pełnienia woli Bożej właśnie w ramach tych wzajemnych relacji czy zależności, które panują w rodzinie. Jest to bardzo charakterystyczne dla kardynała Klonda. I jeszcze tylko podkreślę w związku z tym punktem jego wezwanie, które zawiera się w liście z pasterskim już jako biskupa śląskiego z roku 1924, które pokazuje bardzo to głęboko chrześcijańskie widzenie rodziny. Jest to list pasterski, który mówi o odrodzeniu katolicyzmu na Śląsku. I tutaj w tym liście zawarł takie wymaganie, że to grono ludzi, którzy tytułem krwi należą do siebie, trzeba wnieść pierwiastek nadprzyrodzony, aby się z mieszkania rodzinnego stała rodzinna świątynia, a z ogniska domowego domowy ołtarz, a z ojca rodziny kapłan, z matki anioł, z dziatwy zaś świeże, a silne pędy na drzewie Kościoła i narodu. Odrodzenie odnowi tu wiarę i miłość, wzmocni jedność, ugruntuje święty obyczaj i wychowanie dzieci w bojaźni Bożej. Kto dzisiaj wychowuje dzieci w bojaźni Bożej? Dzisiaj się uczy dzieci tylko bojaźni przed opinią społeczną, przed poprawnością polityczną, przed jakimś tam brakiem awansu i kariery społecznej i tak dalej. Tu jednak bojaźń Boża jest tym momentem istotnym w wychowaniu. Katolicka rodzina musi odżyć jako zdrowa i pełna życia komórka religijna i społeczna. A więc kardynał, jak widzimy, myśli o rodzinie w sposób bardzo podstawowy, zarazem głęboki i radykalnie chrześcijański. Kardynał Klot miał to szczęście, że mógł od razu, że tak powiem, komentować tę wspaniałą encyklikę Casti Conubi. Ja nie będę się tu zatrzymywał dłużej nad tą encykliką, chociaż odniosłem wrażenie, że w tekstach kardynała Klota jest nieustanne, jakby ukryte nawiązanie do tej bardzo bogatej, wzniosłej doktryny o rodzinie, jaka zawiera się w encyklice Casti Conubi. W swoich wypowiedziach kardynał Klot niezwykle wysoko podnosi wartość encykliki Casti Conubi, właśnie ceniąc jej ten klimat świętości, klimat chrystologiczny, klimat ewangeliczny, który przepaja cały wykład nauki o rodzinie. I ja przestudiowałem bardzo dokładnie encyklikę Casti Conubi w swoim czasie w oryginalnym języku, porównałem tłumaczenia i nie mogłem wciąż zrozumieć, dlaczego niektórzy specjaliści od rodziny w dobie Soboru Watykańskiego II zarzucali Piusowi XI legalizm, czy jakiś jurydyzm, czy jakieś obciążenia doczesne, świeckie, nie wiadomo jakie, które rzekomo obniżają poziom tego polotu chrześcijańskiego. Otóż nic takiego. Te wszystkie zarzuty przeciwko encyklice Casti Conubi są nieuzasadnione i wychodzą z apriorycznych założeń filozofii liberalnej i etyki sytuacyjnej. Pius XI podał autentyczną syntezę nauki chrześcijańskiej kształtowaną w XIX wieku wtedy. I właściwie Sobór Watykański II nie powiedział nic nowego poza tym, co powiedział Pius XI, z tym, że tylko pozmieniał niektóre słowa. A tłumacze Soboru Watykańskiego II, nie znając dokładnie encykliki i całej tradycji, wprowadzili niektóre błędne sformułowania w tłumaczeniu, także wywołały one trochę zamętu etycznego w niektórych kręgach. Opuszczam te bardzo cenne, pełne zachwytu komentarze na temat encykliki Casti Conubi. Oczywiście to nie nasza wina, być może, że to jakieś czynniki nadprzyrodzone się tu włączyły. Chciałbym jeszcze podkreślić jedno takie ważne zdanie, które dotyczy właśnie rozumienia encykliki Casti Conubi. Więc ta encyklika podkreśla fakt wielostronnej zależności małżeństwa od Boga. Także małżeństwo w pewnym tego słowa znaczeniu jest niemożliwe przy wykluczeniu relacji do Boga. Także ci, którzy dzisiaj proponują różne formy małżeństwa nie liczące się z porządkiem stwór czy porządkiem Bożym, to popełniają po prostu absurd antropologiczny. Więc ten sposób rozumienia jest zawsze obecny we wszystkich tekstach kardynała Klota. Drugą sprawą, którą niezwykle mocno podkreśla kardynał Klot, to jest to, że rodzina nie może istnieć bez moralności. Rodzina ma swoje prawa, które są dane przez Boga, one wiążą się samą istotą rodziny, one się wypowiadają w pewnych właśnie formach relacji etycznej. To są bardzo ściśle określone normy etyczne dotyczące miłości, wierności, odpowiedzialności rodzicielskiej, odpowiedzialności za wychowanie i właściwie za godność człowieka przychodzącego na świat. Kardynał nie wahał się podkreślać, że małżeństwo i rodzina wymagają ofiary, że to jest droga poświęcenia, to jest droga, gdzie człowiek musi zapomnieć o sobie i być gotów na wszelkie poświęcenia, żeby obronić wielkość człowieka, którego Bóg posyła na świat, aby go przyjąć z miłością i zapewnić mu właściwe wychowanie. Stąd właśnie wzywa, aby wrócić do karności ewangelicznej. Wznowić świętość rodziny polskiej, usuwając z niej niewierność małżeńską, walkę z nienarodzonymi i rozwody. Są to te formy, te wypaczenia moralności, z którymi walczy bardzo wytrwale kardynał Klot. Kardynał Klot upomina się o moralność małżeńską nie tylko dlatego, że każdy grzech, każde odejście od Boga krzywdzi człowieka, ale widzi tutaj bardzo głębokie powiązanie tego etosu rodziny z tym właśnie znaczeniem instytucji, znaczy instytucji, o którym już wspomniałem przed chwilą, podkreślając to zakorzenienie instytucji w samym planie Bożym, w tym samej tajemnicy stworzenia, czy tajemnicy Trójcy Świętej. Tu w związku z moralnością kardynał Klon podkreśla jakby drugi medal, znaczy drugą stronę medalu właśnie instytucji i tych implikacji antropologicznych, które się w niej zawierają. Mianowicie chodzi o to, że instytucja rodziny jest rzeczywiście fundamentem społeczeństwa i dzieje się to w ten sposób, że ta instytucja staje się źródłem i modelem kultury międzyludzkiej. Tu stąd wynika autentyczne poszanowanie człowieczeństwa i tworzenie klimatu twórczości, w której realizuje się wartości ludzkie, te wieczne, autentyczne, transcendentne. A więc nie chodzi tylko o twórczość czysto ziemską, utylitarną, ale chodzi o to, żeby ukształtować człowieczeństwo na takim poziomie, w którym ono mogło być przedmiotem zachwytu człowieka. Otóż właśnie stąd rodzi się prawdziwa kultura. Jeżeli rodzina rozumie swoją prawdę i rozumie moralność, która wynika z tej prawdy, to wtedy buduje prawdziwą kulturę, tworzy człowieka, tworzy społeczeństwo. I właśnie tym sposobem kształtuje się naród. On wtedy rośnie w swojej prawdzie i w swojej sile. To jest idea, którą kardynał Klon często rozwija. Ja nie obiecuję tutaj jakiegoś jednego tekstu, w którym byłoby to wszystko dokładnie tak powiedziane, ale ja to tak pozbierałem, te jego poszczególne elementy systemu, bo one tak się przedstawiają. I w związku z tym, że rodzina jest właśnie takim ośrodkiem, w którym jakby krystalizuje się cały sens bycia człowiekiem, sens bycia narodem, państwem i tak dalej, zwraca uwagę na połączenie zagrożenia, jakie istnieje równocześnie dla rodziny i dla narodu. Tak się składa, że właśnie te wrogie siły, które atakowały Polskę, czy atakowały rodzinę, to były te same siły. A więc, czy to one idą ze wschodu, od strony Moskwy, czy od strony ośrodków hitlerowskich, one zawsze uderzają w rodzinę i przez rodzinę uderzają w naród, albo odwrotnie, uderzają w naród i by przy tej pomocy również unicestwić rodzinę jako źródło narodu. I dla kardynała było to jakby oczywiste, że jest jeden wróg, który chce niszczyć rodzinę i chce niszczyć naród. Zresztą ta synteza tożsamości rodziny i narodu tak intuicyjnie już wyrażona właśnie w wypowiedziach kardynała Klonda, ona później doszła do głosu w nauce kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. I jest na ten temat literatura, są pewne opracowania teologiczne dotyczące teologii narodu. Warto nawet tak dla swojej prywatnej jakby ciekawości zaglądać do listu do rodzin paragrafu 17, gdzie jest bardzo pięknie pokazana idea suwerenności narodu. Jan Paweł II przy różnych okazjach rozwijał to zagadnienie suwerenności i właśnie w tym liście do rodzin miał taką niesamowitą syntezę, krótką, pokazując, że suwerenność rodzi się z osoby, ponieważ osoba jest tym jedynym podmiotem, który całą swoją istotą zwraca się ku Bogu, przekraczając cały świat. Jest to podmiot, który żyje transcendencją, jest obrazem Boga. I on jest źródłem suwerenności rodziny, bo rodzina jest zbudowana na zasadzie tej wzajemnej afirmacji osób, które mogą się do siebie odnosić tylko na zasadzie daru. W ten sposób z wnętrza tych relacji międzyosobowych wyklucza się wszelkie odniesienie utylitarne, czy odniesienie, które by posługiwało się zasadą siły, wyższości, niższości, eksploatacji i tak dalej. Właśnie istota rodziny wyklucza tego rodzaju odniesienia i na tym modelu opiera się suwerenność narodu. O tym zresztą mówił Jan Paweł II przy różnych okazjach, czy to w ONZ-cie, czy w UNESCO, w jaki sposób właśnie ta kultura duchowa, która jakby ujawnia tożsamość rodziny, ona równocześnie broni narodu, pokazuje, jakie wartości człowieczeństwa są obecne w życiu narodu, które trzeba obronić jako wspólne dla rodziny i dla narodu. I właśnie te wszystkie wartości tworzą tę piękną syntezę kultury, o której często Jan Paweł II mówił. A więc kardynał Klon właśnie idzie tym samym torem myślenia, chociaż nie rozwija może tak szeroko niektórych wątków. Jednak właśnie jest u niego to obecne. Czyli jest to jeden z tych momentów, które nadają dosyć dużą powagę tak, i ciężar gatunkowy wypowiedziom kardynała Klonda. I on właśnie też broni w niektórych wypowiedziach praw rodziny. Wtedy jeszcze nie było tego kodeksu, tej karty praw rodziny, ale on właśnie w niektórych swoich wypowiedziach broni wyraźnie tych praw rodziny, które są atakowane na przykład przez władzę państwową, władzę, która dąży do totalnego zawładnięcia życiem ludzkim. A więc broni prawa do życia, prawa do wychowania, do właśnie podstaw istnienia rodziny, oczywiście do wolności religijnej, ponieważ rodzina nie może się rozwijać poza religią. Stąd właśnie broni rodzinę przed wszelkimi atakami ze strony ideologii, które wprowadzają obojętność religijną, laicyzm, a zwłaszcza już bezbożność. I w związku z tym, że rodzina stanowi taki punkt centralny w tej całej historii budowania narodu, budowania jego kultury, stąd często zwraca uwagę na oddziaływania fałszywych filozofii. I właśnie pokazuje, że niektóre filozofie wprost poniżają rodzinę. Po prostu niszczą moralność, niszczą godność człowieka. Na przykład bardzo tak mocno atakuje całą ideologię Dwoja Żeleńskiego, który, jak wiadomo, napisał tę pracę właśnie Piekło kobiety, gdzie właśnie przede wszystkim atakuje macierzyństwo. Prawda? To był bardzo złośliwy atak ze strony zwolenników radykalnego liberalizmu, masonerii i tak dalej. Kardynał Klon wyraźnie mówi, że morze atramentu wypisano dla propagandy tych szaleństw, właśnie, że czymś największym zagrożeniem dla kobiety jest dziecko, czyli jej macierzyństwo, a więc to, co jest jakby syntezą godności kobiety, okazuje się, że musi być widziane jako przekreślenie kobiecości. No to jest paradoks, sprzeczność, na którą się rozum ludzki nie może zgodzić. A jednak te sprzeczności nadal, jak widzimy, funkcjonują w współczesnej popularnej kulturze i zatruwają umysły różnych kobiet. W związku z tym, kiedy piętnuje pewne idee czy ideologie, również zwraca uwagę na pewne wątki sztuki, literatury, które przemycają hasła, idee niemoralne, pornografię. W bardzo mocnych słowach piętnuje pewne pozycje literatury, które właśnie przy pomocy humoru, dowcipu profanują małżeństwo i znieważają zasady moralne. Oczywiście we wszystkich swoich listach, które odnoszą się do życia rodzinnego, piętnuje rozwiązłość w zakresie obyczajowości małżeńskiej i rodzinnej. Przypomina, że biskupi polscy przestrzegali przed propagandą niezgodną z dekalogiem, znaczy niezgodnej z dekalogiem swobody obyczajów. On wraca do tego tematu w 1936 roku. Był to okres, w którym przygotowywały się takie poważne zamachy na życie rodziny. Więc dlatego mówi tak, że muszę do tego tematu powrócić. Zagęszcza się bowiem naokoło nas niezdrowa atmosfera, nasycona erotyzmem i zmysłowością. Darujcie, że tu i tam padnie słowo twarde. Czy człowiek nie po to ma od stwórcy rozum, aby rozeznawał, co w jego instynktach i w ich zaspokajaniu jest dobre, a co zdrożne? I czy nie po to ma wolną wolę, by nią to opanowywał, co brutalne, to opanowywał, co brutalne i zwierzęce i tak dalej. Więc stara się radykalnie pokazać, dlaczego człowiek ma rozum, dlaczego ma sumienie. Tymczasem propaganda zmierza do tego, by człowiek zapomniał o tym, że ma rozum, zapomniał o tym, że ma sumienie, tylko żeby pamiętał o tym, że ma popęd, który domaga się takiego czy innego zaspokojenia. I w różnych takich ostrych słowach piętnuje pewne rozpowszechniane wtedy formy takiej nieobyczajności. Nie będę tego szczegółowo czytał. W każdym razie, znaczy, rzecz jest zrozumiała. W literaturze, w prasie, w kinach i tak dalej było bardzo wiele właśnie takich propozycji niby życiowych, kulturowych, które właściwie walczyły z moralnością rodzinną. W niektórych wypowiedziach kardynał wyraźnie zwraca uwagę na to, że ta walka z rodziną i z jej postawami moralnymi ma charakter totalny, że chodzi tutaj nie tylko o jakieś podważenie jednej czy drugiej zasady moralnej, jakiejś jednej czy drugiej wizji życiowej, bardziej mniej czy więcej subiektywnej. Chodzi w ogóle o uderzenie w instytucje rodziny. Chodzi w ogóle o usunięcie rodziny z horyzontu ludzkiej kultury, ludzkiej myśli. On widział to niebezpieczeństwo. Bardzo wielu ludzi tego nie zauważało. Jeszcze dzisiaj wielu ludzi nie zauważa tego niebezpieczeństwa. On wtedy bardzo dobrze widział, że jest to totalny atak na rodzinę po to, żeby ją zupełnie usunąć z horyzontu ludzkiej kultury, ludzkiej myśli, szczególnie z podstaw życia narodowego. I właśnie w tym kontekście powołuje się szczególnie na encyklikę Casti Connubii, pokazując, że to jest ta jedyna droga pokazana dzisiejszemu światu, jak obronić świętość i godność małżeństwa. Dlatego woła z powrotem do zasad życia chrześcijańskiego. Wracajcie do źródła życia. Przywołanie papieża odnosi się także do naszej polskiej ojczyzny, czyli nam grozi niebezpieczeństwo. I odpowiada, no niestety u nas też jest takie poważne niebezpieczeństwo. I wypowiada się tutaj na temat projektu Komisji Kodyfikacyjnej, która przewidywała uchwalenie nowego prawa małżeńskiego, właśnie dopuszczającego rozwody, śluby cywilne. A nawet istniały wtedy organizacje, które jawnie domagały się legalizacji takiej publicznej rozpusty, to znaczy związków, które nie są w żaden sposób identyfikowane z małżeństwem. Kardynał Grunt widzi również łączność tych właśnie totalnych ataków przeciwko instytucji rodziny z ideologią zarówno komunistyczną, jak ideologią hitlerowską, ponieważ zarówno totalitaryzm hitlerowski, jak i materializm, który stoi u podstaw komunizmu, są przeciwne człowiekowi. To jest przekreślenie człowieczeństwa, przekreślenie człowieka jako osoby, jako wspólnoty i jako narodu. To jest zupełne przeorganizowanie społeczeństwa ludzkiego jakby według modelu jakiejś maszyny produkcyjno-konsumpcyjnej, utylitarnej, gdzie znika to wszystko, co jest moralnością. Także to jest bardzo ciekawa wizja kardynała Chlonda. Ona nie jest może tak do końca tak sformułowana, jak ja to powiedziałem, ale ona tkwi w tych wszystkich powiedziach. I niezależnie od tego, jakie wypadki toczyły się w Polsce, kardynał Chlond nie przestaje akcentować tego, że życie rodziny toczy się na prawie Bożym, że ono musi nawiązać do przykazań Bożych, że ono jest życiem chrześcijańskiej świętości, jest powołaniem właśnie do życia w takiej chrześcijańskiej świętości. Oczywiście widział tutaj także znaczenie prawa naturalnego, ale dla niego prawo naturalne to jest nierozdzielne z tym prawem Bożym nadprzyrodzonym, które zostało objawione przez Chrystusa. I nawet wtedy, kiedy już na Polskę padały bardzo ciężkie ciosy wojny, kardynał Chlond upominał, szczególnie bolały go rozwody i wołał do Polaków przez Radio Watykańskie: strzeżcie prawa Bożego w całym życiu. Unikajcie grzechu, który sprowadza kary boskie. Możemy to skojarzyć z tymi słowami, które Pan Jezus kieruje do siostry Faustyny czy do Rozalii Celakówny. I z tym, co święty Paweł napisał, tylko w tej chwili akurat nie wiem, czy to było w liście do Rzymian, czy w innym, że kiedy piętnował grzechy rozpusty właśnie mówi, nie wolno kpić z Pana Boga, bo przez te grzechy przychodzi gniew Boży na synów niedowiarstwa. Muszę sobie przypomnieć dokładnie, gdzie to jest, ale to, co Pan Jezus mówi do siostry Faustyny, czy do rodzajca głównie, to jest echo tego, co mówi przez świętego Pawła do tych starożytnych Rzymian, czy innych obywateli, którzy wciąż byli jeszcze pod urokiem tego rozstawolnego pogaństwa i tej rozpusty mitologicznej. Otóż kardynał Blond wie, że ciężkie ciosy spadły na Polskę, ale również jest świadom, że trzeba pokutować, trzeba się nawrócić. I dlatego właśnie mówi, strzeżcie prawa Bożego, unikajcie grzechu, pilnujcie czystości obyczajów. Skończcie całkowicie z nieszczęsnymi rozwodami, które strasznie obciążyły nasz rachunek win wobec sprawiedliwości Bożej. Walka wtedy była coraz trudniejsza, ponieważ jak wiemy, po wojnie rząd komunistyczny wprowadził niestety prawo rozwodowe, wprowadził inne różne udogodnienia dla grzechu, wreszcie potem wprowadził prawo o aborcji i całą tę nachalną politykę, propagandę antykoncepcji, edukacji seksualnej, które zmierzają w prostej linii do odczłowieczenia małżeństwa. Tu widać jakby samo ostrze tego komunizmu, że tu chodzi o to, żeby zniszczyć człowieka. I właśnie to kardynał Blond widział wcześniej, on to bardzo jasno i wyraźnie podkreślał. I musimy powiedzieć, że dzisiaj ta sama walka toczy się na świecie i Kościół stoi wobec tych samych problemów. Kardynał Blond widział potrzebę oparcia rodziny i odnowy rodziny o prawo Boże, prawo Ewangelii, o świętość życia moralnego. Natomiast niedawno, może jakiś rok temu, wpadły mi w ręce pewne dokumenty Unii Europejskiej, redagowane pod auspicjami Komisji Episkopatów Europejskich. Było tam bardzo dużo ciekawych informacji socjologicznych, demograficznych, ekonomicznych i tak dalej. Bardzo dużo roztropnych rad, pomysłów typu psychoterapeutycznego, na przykład na temat rozwijania komunikacji międzyosobowej, to jest takie bardzo modne w dzisiejszej psychologii. No, tego typu takich rozwiązań pragmatycznych. Natomiast nie spotkałem w jednym bardzo obszernym dokumencie ani jednego słowa o czystości małżeńskiej, o wierności, o nierozerwalności, o świętości, miłości małżeńskiej. Tak jak gdyby to było już nieczytelne, nieaktualne, niestrawne. Tak jak gdyby Europa już się pogodziła z tym, że w życiu seksualnym musi panować chaos i antykoncepcja. Także w tym kontekście niech mi wolno będzie również wyrazić smutek i rozczarowanie, że pewien emerytowany arcybiskup włoski, kardynał, ogłosił książkę, w której ośmielił się napisać, że Pan Jezus nie napisałby encykliki Humanae Vitae. Znaczy ten kardynał uważał, że on jest mądrzejszy od Pana Jezusa, bo Pan Jezus by nigdy tego nie napisał. On przeoczył taki jeden prosty fakt, że Pan Jezus napisał więcej niż można było napisać w encyklice Humanae Vitae, bo napisał to wszystko tym nie dającym się wypowiedzieć słowem krzyża, które wciąż mówi i woła i nie przestaje.